Cześć, witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku podcastu Dietetyka bez przeszkód. Alkohol bywa częstym gościem na wszelakich imprezach, uroczystościach czy też spotkaniach towarzyskich. Kontrowersje wokół jego konsumpcji, jak i ogólnie samego alkoholu są z nami już od bardzo dawna. Dotyczą one m.in. jego wpływu na zdrowie człowieka, zdolności wysiłkowe czy też kształtowanie sylwetki. Które z nich są prawdą, a które należą wyłącznie do powielanych plotek? Co mówi na ten temat nauka? Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź w dalszej części tego podcastu. Zapraszam serdecznie do odsłuchania. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, iż ten odcinek będzie podzielony na dwie części. Pierwsza, której słuchacie teraz, będzie dotyczyć stricte tego, o czym wspomniałem na wstępie, jak i prostego, krótkiego i podstawowego omówienia metabolizmu etanolu. Zaś część druga będzie poświęcona troszeczkę bardziej szczegółowemu przyjrzeniu się na właśnie biochemię etanolu. Omówię tam m.in. różne drogi utleniania etanolu, wspomnę o ważnych reakcjach, które mają miejsce, jak i podzielę się kilkoma ciekawostkami. Osoby zainteresowane biochemią na pewno będą zadowolone. No dobrze, aby zbędnie nie przedłużać, przejdę teraz do kwestii, którą chciałbym omówić na samym początku tej części podcastu, czyli właśnie podstawy metabolizmu etanolu. Tak naprawdę miejscem, które warto zapamiętać, jeśli chodzi o utlenienie etanolu, jest oczywiście wątroba. Etanol utlenia się tam właśnie przy współudziale cytozolu i mitochondriów. Cytozol, inaczej cytoplazma, czyli tak zwany płyn wewnątrzkomórkowy, w którym, w cudzysłowie mówiąc, pływają wszelkie organelle komórkowe. Natomiast mitochondria na pewno każdy kojarzy świetnie z oddychaniem tlenowym, bo to właśnie dzięki nim to oddychanie może zachodzić. Pierwszy etap utleniania etanolu zachodzi właśnie w cytozolu, czy też cytoplazmie, dzięki dehydrogenazie alkoholowej, która to z kolei metabolizuje etanol do aldehydu octowego. I tutaj na chwilę się zatrzymam, ponieważ aldehyd octowy jest to ten metabolit etanolu, który w szczególności odpowiada właśnie za toksyczne właściwości konsumpcji alkoholu. Między innymi odpowiada właśnie za efekt, za syndrom dnia następnego, czyli za tak zwanego kaca. Następnie aldehyd octowy wnika do mitochondriów, gdzie przy pomocy dehydrogenazy, ale już aldehydowej, utlenia się do octanu. I to jest tak naprawdę główna droga utleniania etanolu i tą, którą raczej każdy powinien kojarzyć. Natomiast są jeszcze dwie inne możliwości utleniania etanolu poprzez taki układ, który się nazywa mikrosomalnym układem utleniającym etanol, w skrócie MEOS, czy też katalazę. Natomiast wszelkie szczegóły dotyczące tych układów omówię właśnie w drugiej części podcastu. Z takich jeszcze ciekawostek, genetycznie niższą aktywność dehydrogenazy alkoholowej wykazują kobiety, co powoduje, że wolniej utleniają ten etanol. Z tego też względu są one bardziej podatne na szybszy efekt upojenia, ale mówi się też, że odpowiada za to także większa ilość estrogenów, którą kobiety się cechują. Jednak mechanizm, przez który się tak dzieje, przez który właśnie do tego dochodzi, jeszcze nie został poznany dobrze. Również ludzie z rejonów azjatyckich, co ciekawe, mają genetycznie mniej dehydrogenazy alkoholowej, co też powoduje, że są oni bardziej wrażliwi na toksyczne działanie etanolu, no i generalnie w tamtej części świata raczej rzadko się ten alkohol spożywa. No dobrze, przechodząc także teraz do kwestii wpływu alkoholu na zdrowie, myślę, że warto na samym wstępie wspomnieć, że alkohol wzmaga syntezę kwasów tłuszczowych i zmniejsza ich beta-oksydację. W konsekwencji prowadzi to do akumulacji, a dalej do wzmożonej syntezy trójglicerydów. No i takie działania prowadzić mogą do rosnącej frakcji lipidowej VLDL w osoczu, która to właśnie bogata jest w trójglicerydy. Często się mówi o LDL, natomiast lipoproteiny LDL transportują cholesterol i to właśnie w cholesterol są bogate. Natomiast VLDL bogaty jest w trójglicerydy, bo to właśnie trójglicerydy transportuje. I akumulacja trójglicerydów w komórkach wątrobowych, czyli w hepatocytach, prowadzić może m.in. do stłuszczenia wątroby, co zapewne większość z Was słyszała, bo często właśnie się mówi o stłuszczeniu wątroby w kontekście alkoholu. Tak więc pierwszą pracą, którą chciałbym omówić, będzie metaanaliza z 2018 roku, która brała pod uwagę 83 badania na temat progów ryzyka dla spożycia alkoholu. Łączna grupa badawcza w tej pracy wynosiła 600 tysięcy osób, więc naprawdę jest to bardzo obszerna metaanaliza, ponadto opublikowana w bardzo prestiżowym periodyku naukowym, mianowicie w Lancecie. No i czego się dowiedzieliśmy z tej metaanalizy? Głównym odkryciem tak naprawdę tej analizy było stwierdzenie, że próg najniższego ryzyka śmiertelności całkowitej przy spożyciu alkoholu wynosił około 100 gramów na tydzień. Naukowcy oszacowali, że dla mężczyzn długoterminowe zmniejszenie spożycia alkoholu z, uwaga, 196 gramów na tydzień, to jest taki górny limit dopuszczalny wytycznych Stanów Zjednoczonych, do 100 gramów tygodniowo lub też poniżej, był związany z około od 1 do 2 lat dłuższej oczekiwanej długości życia w wieku lat 40, w średniej wieku lat 40. No i wnioski z tej analizy, są takie, że spożywanie alkoholu powyżej 100 gramów tygodniowo będzie zwiększało śmiertelność ze wszystkich przyczyn w porównaniu z osobami, które piją mniej, ale nie są abstynentami. Dlaczego wspominam na samym początku o tej pracy? Ponieważ wielu z nas, znaczy założę się, że na pewno każdy choć raz w życiu słyszał o czymś takim jak prozdrowotna czy też terapeutyczna nawet dawka alkoholu. No i jest to nadinterpretacja, zbyt daleko idące stwierdzenie i nawet mógłbym powiedzieć, że troszeczkę naiwne, ponieważ nie tylko ta metaanaliza, ale też wiele innych źródeł naukowych potwierdza, że tak naprawdę im mniej konsumujemy tego alkoholu, tym lepiej dla nas. Oczywiście biorąc pod uwagę dobrostan psychiczny, czyli coś, co jest wpisane w definicję zdrowia przez WHO, ten alkohol może faktycznie czasami być konsumowany i zwyczajnie warto po prostu mieć świadomość tego, że im mniej, tym lepiej. Po prostu jeżeli konsumujemy, to nie łudźmy się, że będzie to jakkolwiek wpływało na nasze zdrowie. Raczej każda tak naprawdę przyjęta porcja alkoholu będzie dla naszego zdrowia niekorzystna. No ale wiadomo, każdy ma jedno życie, każdy jest człowiekiem i nie warto sobie odmawiać wszystkiego. Nadużywanie alkoholu ponadto przyczynia się do dysfunkcji fizjologicznych wszystkich tak naprawdę układów, no poczynając oczywiście od układu pokarmowego, sercowo-naczyniowego, kostnego, mięśniowego, rozrodczego czy też nerwowego. Nadużywanie alkoholu prowadzi do przewlekłych stanów zapalnych, błon śluzowych żołądka, upośledzenia wchłaniania składników odżywczych, często też powikłaniem tak naprawdę przy spożyciu alkoholu jest refluks żołądkowo-przełykowy, zmiany histopatologiczne wątroby, w których między innymi może wyjść stłuszczenie, co też wspominałem na samym wstępie, czy też nadciśnienie tętnicze. No i warto też wspomnieć, że metabolit etanolu, właśnie aldehyd octowy, ten, o którym mówiłem wcześniej, wykazuje właściwości kancerogenne i zwiększone ryzyko nowotworów wątroby. Natomiast sama w sobie konsumpcja alkoholu sprzyja także innym nowotworom układu pokarmowego i tak naprawdę jeżeli chodzi o nowotwory, to właśnie nowotwory układu pokarmowego są szczególnie często notowane w przypadku nadmiernej konsumpcji alkoholu. Alkohol wpływa także znacząco toksycznie na układ nerwowy, ponieważ generalnie alkohol działa hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, obniża po prostu też jego reaktywność, obniża czynność narządów zmysłu, osłabia pamięć, zdolności poznawcze czy też funkcje kognitywne. Hamuje także powstawanie nowych neuronów, czyli neurogenezę. No i oczywiście jego nadmierna konsumpcja, co też często jest odnotowywane w źródłach naukowych, może prowadzić do wielu zaburzeń psychicznych. Z takich rzeczy, o których na pewno też chciałbym wspomnieć, to, że alkohol generalnie spożywany oczywiście na czczo będzie zwyczajnie szybciej się wchłaniał, natomiast alkohol spożywany do posiłku będzie na pewno wchłaniał się troszeczkę wolniej, no i zwyczajnie jest to pewnie bardziej rozsądne wyjście, bo będziemy mieli wtedy nad nim zwyczajnie większą kontrolę, jeżeli chodzi o jego spożycie oczywiście. Chciałbym teraz omówić kaloryczność niektórych trunków alkoholowych, bo tak, oczywiście alkohol jest źródłem energii. 1 gram etanolu ma około 7 kilokalorii, tak więc troszeczkę mniej niż tłuszcze, zaś prawie dwa razy więcej niżeli białka i węglowodany. No i na przykład zaczynając sobie od wina. Dla przykładu lampka wina czerwonego ma około 102 kilokalorie, zaś lampka wina białego już 99. Natomiast tutaj taka mała uwaga, im wino jest słodsze, tym zapewne będzie miało troszeczkę więcej kilokalorii, natomiast wino wytrawne zazwyczaj będzie miało najmniej. Kieliszek szampana na przykład ma około 70 kilokalorii, duża szklanka piwa około 250, kieliszek wódki taki o tradycyjnej wielkości, czyli około 50 ml, 55 kilokalorii, szklanka whisky około 110, czy też na przykład kieliszek koniaku około 160. No i tutaj właśnie, tak jak wspomniałem, nasuwa się mit o kaloryczności alkoholu, mianowicie nie o samej kaloryczności, a bardziej o tym, że nie jesteśmy w stanie od alkoholu przytyć. No i oczywiście jest to nieprawda, chociażby właśnie ze względu na tą jego kaloryczność. Natomiast mimo, że alkohol jest sam w sobie źródłem energii i to dość sporym, to sam w sobie raczej w tkance tłuszczowej się nie odłoży. Jest to po prostu bardzo mało prawdopodobne. Ponadto alkohol nie syci, a wręcz przeciwnie, wykazuje właściwości wzmagające apetyt, więc przy jakiejś zakrapianej imprezie zapewne będziemy mieli większy apetyt właśnie poprzez spożywany alkohol, aniżeli właśnie na jakimś spotkaniu towarzyskim, na którym tego alkoholu nie będzie. Warto zapamiętać, że po prostu najczęściej nadmiar energii z innych produktów, jeśli oczywiście nadwyżka energetyczna wystąpi, odłoży się zamiast niego. Jak to się w ogóle wszystko ma w kontekście sportu? No przede wszystkim na samym początku chciałbym wspomnieć o ryzyku kontuzji, który występuje w przypadku regularnego spożywania alkoholu. No i tutaj praca O'Briana i współautorów z roku 2000 ukazuje nam, iż sportowcy abstynenci są praktycznie dwa razy mniej narażeni na ryzyko kontuzji, zaś sportowcy regularnie spożywający alkohol już znacznie bardziej, ponieważ sportowcy abstynenci mają ryzyko kontuzji mniej więcej 23,5%, natomiast sportowcy regularnie spożywający alkohol już 54,8%. Tak więc no, jest to praktycznie dwa razy więcej. I tutaj taka znowuż mała uwaga, sami naukowcy zaznaczyli, że to zwiększone ryzyko wynika z czynników pośrednich, a nie z czynników bezpośrednich, a to z tego względu, że zwyczajnie przy konsumpcji alkoholu zazwyczaj jesteśmy skłonni do podejmowania raczej mniej przemyślanych decyzji, wzrasta odwaga człowieka, tak więc no, zwyczajnie decyzje, które podejmujemy, mogą być nie do końca przemyślane. No i to głównie z tego powodu jest to ryzyko podwyższone. Oczywiście jest też jedna kwestia, a mianowicie to, że po urazach sportowcy regularnie spożywający alkohol cechują się po prostu dłuższym czasem rekonwalescencji. Więc to też może mieć dość spore znaczenie. Kolejną kwestią jest wpływ alkoholu na kształtowanie sylwetki. Na początku omówię wpływ na syntezę białek mięśniowych, czyli w szczególności do osób, które na przykład budują masę mięśniową, czy też już troszeczkę bardziej kształtują swoją sylwetkę. Otóż okazuje się, że ostra intoksykacja alkoholem, która wynosi powyżej grama na kilogram masy ciała, ile to jest, to za chwilkę powiem, wpływa na obniżenie syntezy białek mięśniowych o około 15-20% w ciągu 24 godzin, więc jest to naprawdę sporo. Dodatkowo obniżenie właśnie syntezy białek mięśniowych przekłada się na spadek także siły mięśniowej i szczególny spadek obserwowano po spożyciu alkoholu znowu powyżej grama na kilogram masy ciała. Tak więc w kontekście tej syntezy białek mięśniowych, czy też właśnie siły mięśniowej, spożywanie alkoholu, w szczególności właśnie większych ilości, będzie miało wiele tak naprawdę negatywów. No i też w kontekście sportowców, w szczególności wytrzymałościowych, dawka alkoholu powyżej 1,5 grama na kilogram masy ciała upośledzała resyntezę glikogenu po długotrwałym wysiłku fizycznym, zwłaszcza jeśli występował niedobór węglowodanów w diecie, czyli jeżeli po prostu te diety były niskowęglowodanowe. No i tutaj oczywiście, jeżeli ktoś ma spory udział tych węglowodanów w diecie, to najprawdopodobniej tego upośledzenia resyntezy glikogenu nie odczuje. Zaś oczywiście, jeśli mówimy o sportowcach, którzy spożywają tych węglowodanów mało, czy też na przykład osobach, które są na dietach ketogenicznych, to tutaj już to może mieć spore znaczenie. Ale tak naprawdę podaję te wartości 1 gram na kilogram masy ciała, 1,5 grama na kilogram masy ciała, ale ile to tak naprawdę jest? No to biorąc sobie mężczyznę o takiej średniej wadze, około 80 kg, Dla niego ten gram na kilogram masy ciała to jest mniej więcej 5 kieliszków wódki, czyli 5 kieliszków 50 ml. Dokładnie tyle samo 5 drinków whisky, również o łącznej wartości 250 ml. Mniej więcej 4-5 piw, 4-5 lampek wina, no czy też na przykład około 5 kieliszków ginu. Więc jak widzimy, nie jest to wcale aż tak dużo. No są to oczywiście wartości spore, natomiast wiele osób na pewno mogło się założyć, że jest to więcej, a wcale tak nie jest, więc paradoksalnie możemy łatwo tą dawkę przekroczyć. Więc zwyczajnie warto po raz kolejny zachować umiar, tak? Jest to kolejny argument do tego, żeby ten umiar zachować. Częstym też problemem jest odwadniające działanie alkoholu. Dzieje się tak, ponieważ alkohol zmniejsza sekrecję wazopresyny, to jest taki hormon antydiuretyczny. No i tutaj publikacje mówią o tym, że gram spożytego alkoholu zwiększa produkcję moczu o około 10 ml. Tutaj na przykład takie jedno piwo o takiej przeciętnej zawartości procentów, czyli około 5%, będzie zwiększało produkcję moczu o około 180 ml. No i ważne to jest między innymi z tego względu, że takim częstym zjawiskiem, które można obserwować, szczególnie w kręgu siłowni, jest tak zwany trening przedimprezowy, czyli w cudzysłowie mówiąc, szybka pompa mięśniowa przed imprezą. No i tutaj przed imprezą to jest słowo klucz, ponieważ często właśnie jest to na godzinę czy 2 godziny przed. No i oczywiście to optymalnym rozwiązaniem nie będzie, a to właśnie dlatego, że trening sam w sobie będzie działał odwadniająco. Więc dołożenie później, w szczególności ostrego spożycia alkoholu, nie będzie niczym rozsądnym. Generalnie mówi się o tym, że odstęp między spożyciem alkoholu a wysiłkiem powinien wynosić około 4-6 godzin. Więc oczywiście, im bardziej intensywna jednostka treningowa, tym większy odstęp powinniśmy zachować. Zwyczajnie alkohol po treningu po prostu nie będzie optymalnym rozwiązaniem. Często też można się spotkać z taką techniką spożywania alkoholu przed snem, jakoby alkohol właśnie wpływał na dobry sen. No i paradoksalnie oczywiście alkohol zwiększa pierwszą fazę snu, zwyczajnie szybciej zasypiamy po spożyciu alkoholu, zaś regeneracja nocna jest znacznie obniżona, zwyczajnie obniża on głębokość fazy REM. No i tutaj w badaniach naukowych znaczące znużenie snu obserwuje się nawet do 6 godzin po jego spożyciu. Na pewno każdy, kto kiedyś spożył większą ilość alkoholu, pamięta, że zasnął zapewne dość szybko. No i właśnie wynika to zwyczajnie z tego, że alkohol zwiększa tą pierwszą fazę snu, zwyczajnie szybciej zasypiamy, ale ta regeneracja nocna jest znacznie upośledzona i zapewne po kilku godzinach funkcjonowania następnego dnia już to będziemy mogli odczuć. Myślę, że z takich najważniejszych rzeczy omówiłem chyba wszystko, więc chciałbym teraz to tak z grubsza podsumować. Oczywiście najważniejsza sprawa to, że alkohol powinniśmy spożywać jak najrzadziej i w jak najmniejszych ilościach. Na podstawie aktualnych dowodów naukowych najlepiej, jakby to było poniżej 100 gramów tygodniowo, ale oczywiście im mniej, tym lepiej, tak jak wspominałem. Nie warto się łudzić, że istnieje jakakolwiek terapeutyczna, prozdrowotna dawka alkoholu, bo zwyczajnie to nie istnieje. Alkohol także jest źródłem oczywiście energii i to dość sporej energii, zaś oczywiście energia ta jest kompletnie praktycznie bezwartościowa i z jej tytułu praktycznie nic nie uzyskamy. Odstęp między wysiłkiem fizycznym a spożyciem alkoholu powinien wynosić około 4-6 godzin i warto pamiętać, że im bardziej intensywna była ta jednostka treningowa, tym większy odstęp powinniśmy zachować. Oczywiście w kontekście sportowców alkohol znacznie osłabia proces regeneracji, zarówno jeżeli chodzi o tą regenerację nocną, czyli sen, jak i chociażby właśnie resyntezę glikogenu, w szczególności u sportowców, u których występuje mała ilość węglowodanów w diecie. Intoksykacja powyżej grama na kilogram masy ciała, tak jak też wspominałem wcześniej, znacznie obniża proces syntezy białek mięśniowych o około 15-20%, więc zwyczajnie osoby, które kształtują swoją sylwetkę, czy też są w okresie budowy masy mięśniowej, w szczególności powinny zwrócić na to uwagę, że przy regularnej konsumpcji raczej budowa masy nie będzie przebiegała po ich myśli. No i oczywiście sportowcy regularnie spożywający alkohol są ponad 2 razy bardziej podatni na kontuzję, choć sama w sobie podatność na te kontuzje nie nie jest związana z wpływem bezpośrednim, a właśnie z wpływem pośrednim. No dobrze, na dzień dzisiejszy myślę, że to już wszystko, co chciałem omówić. Zachęcam Was do obserwowania mojego profilu na Instagramie Dietetyczny Wariat oraz do oczywiście podzielenia się tym podcastem czy też tym odcinkiem ze swoimi znajomymi. Mi pozwoli to dotrzeć do większego grona odbiorców, a być może kogoś także zainteresuje i wyciągnie z tego podcastu coś dla siebie, coś ciekawego. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam za odsłuchanie i mam nadzieję, że usłyszymy się już niebawem. Cześć!